cały czas walczę z etykietką blogera, którą mi łatwo jakoś tak nałożono z racji tego, że platforma, na której publikuję teksty krytyczno-literackie, jest oczywiście blogiem. Natomiast z całą blogosferą się nie utożsamiam. Nie jestem też znowu krytykiem akademickim. W związku z tym jestem gdzieś tak pomiędzy. Mają ze mną problem niektórzy, kiedy próbują zastanowić się, do kogo ten Czechowicz pisze, w jaki sposób pisze i kim on tak naprawdę jest. Natomiast jeśli chodzi o pani pytanie, czy blogerzy zagrażają dziennikarzom, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w tak wielkiej gęstwinie przekazów medialnych, każdy może robić swoje w sposób profesjonalny i dobry. Jeżeli robi to w sposób profesjonalny i dobry, będzie ściągał słuchaczy lub będzie też czytany. Jeżeli dziennikarz pracuje nieprofesjonalnie, na pewno bloger profesjonalny go wyręczy. To jest kwestia tak samo odwrotnie, prawda? Jeżeli mamy blogera, który jest niekompetentny w tym, co robi, no to cóż, no to jego blog jest po prostu zawieszony w sieci. Ktoś go poczytuje, pewnie grupa znajomych, a dziennikarza czyta dużo większa grupa. To wszystko, co prezentuje sobą blog Krytycznym Okiem, to wynika z pasji, jest robione w wolnym czasie, bez żadnego przymusu i wydaje mi się, że to jest po prostu sposób na to, żeby pewne rzeczy odreagować z tego zawodowego świata pedagogicznego, w którym bywa na tyle trudno, że czasami lepiej znaleźć sobie jakąś odskocznię, którą jest być może czytanie, recenzowanie książek.
To teraz zapytam pana o pana wizję krytyki, dzisiejszej krytyki literackiej. Z jednej strony oczywiście mamy możliwości, których nie mieliśmy kiedyś, takie właśnie jak choćby rozwój tej krytyki w internecie, ale z drugiej strony wydaje się, że następuje jednak pauperyzacja. Nieraz spotykam dziennikarzy, którzy przeprowadzają wywiady z pisarzami, nie znając ich książek.
Ja myślę, że tak było już dużo, dużo wcześniej. To niewiele się w tej mierze zmieniło. Natomiast tutaj chodzi o rzetelność. Zawsze chodzi o podmiotowe potraktowanie albo osoby, z którą się rozmawia i pracuje, albo rzeczy, którą się recenzuje. Robię to, co lubię i wynika z tego cała masa dodatkowych działalności, no jak choćby Radio Kraków, które zaprosiło mnie na comiesięczną audycję, gdzie rozmawiamy o nowościach wydawniczych.
Rok w rozmowie to jest zbiór wywiadów, który przeprowadził pan właśnie dla swojego literackiego bloga Krytycznym Okiem. Wywiadów z nowymi postaciami, bardziej lub mniej nowymi oczywiście, bo mamy tutaj chociażby Joannę Bator, wielce już utytułowaną pisarkę, czy znaną szerzej Ingę Iwasiów, Katarzynę Bondę, pisarkę kryminałów, czy wreszcie Ignacego Karpowicza, ale wydaje się, że ma pan właśnie takie oko i soczewkę, pewnie wyostroną bardziej na tę młodą literaturę, nową literaturę.
Wszyscy twórcy tutaj z tego zbioru to są w jakimś stopniu twórcy tej nowej literatury. Piszą po nowemu i piszą w sposób nowoczesny. Natomiast dobierając rozmówców tutaj do całego tego cyklu, oczywiście nie kierowałem się tym, że mają to być osoby medialnie znane, które, nie wiem, podniosą wagę mojej publikacji, tylko miały to być osoby przede wszystkim wyraźne. Osoby w różnym wieku, jak pani zapewne czytała ten zbiór, to myślę, że nasunęła się taka refleksja, że ta trzynastka razem by ze sobą do stołu nie zasiadła i są tak od siebie diametralnie różni. Samo rozmawianie z nimi, tworzenie takiego cyklu, dobieranie tych oryginalnych osobowości było wyzwaniem, bo zazwyczaj jak coś robię w życiu, to stawiam sobie wysoko poprzeczkę i staram się, żeby to, co robię, było wyzwaniem, a tutaj te osoby po pierwsze miały być wyraźne i nie ma tutaj osoby absolutnie przypadkowej i bardzo się cieszę, że pojawiły się też takie nazwiska, które niekoniecznie są znane, bo to jest ta publikacja, żeby z tymi osobami się zapoznać.
Myśli pan, że pisarzowi łatwiej jest się otworzyć przed kimś, kto pisze do internetu, niż na przykład przed dziennikarzem telewizyjnym?
To jest chyba kwestia z jednego wywiadu, prawda? Bo przypominam sobie, że o tym rozmawialiśmy z Joanną Bator i też nie tylko z Joanną Bator. Czy to jest tak, że rozmówca, który konfrontuje się z dziennikarzem, który ma zlecenie, inaczej będzie odpowiadał na pytanie? Bardzo jestem ciekaw, co myślało część z tych twórców, których nie znam zbyt dobrze, kiedy otrzymało moją propozycję. Najwidoczniej chcieli porozmawiać z kimś, być może z kimś innym, a być może potraktowali mnie też jako dziennikarza, który ma w zamiarze odpytać jeszcze dodatkowo z jakąś konkretną tezą. A to nie były rozmowy z tezą, to nie było zakładanie z góry, że o pewnych rzeczach na pewno musimy powiedzieć.
Bo ja mam wrażenie, że może poza Ignacym Karpowiczem to cała reszta tych wywiadowanych osób bardzo otwiera się przed panem.
Znaczy jest to niesamowite, że mówią mi rzeczy, które gdzieś raczej nie padały w przestrzeni publicznej, prawda? Bo kiedy rozmawiamy o jakichś prywatnych sprawach, o depresji Kali Malanowskiej czy o lękach Justyny Bargielskiej, to nie są rzeczy, które pojawiają się na co dzień w prasie, czy czy w jakichś wywiadach. Tak się można zastanowić, czy może bardziej się otworzyli przez to, że być może, nie wiem, byłem dla nich bardziej swojski. To nie było tak, że mam zlecenie, chcę porozmawiać. Być może to też było tak, że część z nich, to są te osoby, z którymi przeprowadzałem wywiad drogą e-mailową, otrzymali już pierwszy taki cały zestaw pytań na początku. Oczywiście to potem sobie modyfikowaliśmy. Często z tych początkowych 13-14 pytań robiło się 18 albo w ogóle znikało niektóre z nich. Myślę, że jakaś taka bariera się na pewno tworzy. Przychodzi dziennikarz, prawda, jestem z radia tego, czy z gazety takiej i takiej. Tworzy się też taka możliwość, tak jak to Robert Ostaszewski napisał tutaj na okładce. Wykreowanie takiego awatara na potrzeby medialne. Mi się udało chyba tego awatara ominąć.
Który z tych wywiadów na panu osobiście wywarł największe wrażenie? Który z tych spotkań?
Były chyba trzy i każde właściwie z innego powodu. Po pierwsze spotkanie z Ingą i Wasiów, którego odrobinę się obawiałem. Okazało się, że poczuliśmy taką jakąś niezwykłą więź, która pozwoliła nam pracować w Boże Narodzenie 2012 chyba roku i pliki z naszymi odpowiedziami sumiennie przesyłaliśmy sobie od Wigilii do drugiego dnia świąt, pracując w dniu wolnym i drugim dniu wolnym. Także połączyła nas pewnie taka pracowitość gdzieś poza pracowitością innych. Na pewno rozmowa z Piotrkiem Czerwińskim, z którym rozmawialiśmy przede wszystkim o trudnym pojmowaniu i przyjmowaniu swojej polskości, o emigracyjnych trudach i o tym, jak bardzo trudno jest i pisarzowi, i człowiekowi w dzisiejszej Polsce naprawdę w pełni zaistnieć. No i trzecia rozmowa, mam tu na myśli Joannę Bator, ze względu na wyzwanie, bo na początku, jak pani wie, Joanna Bator udzieliła mnóstwo wywiadów i trzeba zrobić przegląd tego, co powiedziała. Po przeglądzie można się załamać, bo w pewnym momencie zastanawia się człowiek nad tym, o co można jeszcze Joannę zapytać. I okazało się, że można jeszcze o wiele rzeczy, aczkolwiek ja tutaj starałem się trzymać nurtu jej twórczości polskiej, nie wchodzić w wątki japońskie, chociaż sama też sporo o tym mówiła, ale jednak starałem się rozmawiać o czymś innym. To były trzy takie istotne rozmowy. No i jeszcze, że jest to cykl bardzo osobisty, rozmów bardzo osobistych pisarzy, którzy zdradzają takie szczegóły z życia, jakie często mnie też wprawiały w zdumienie podczas rozmów.